Dajmy się łaski swojej teraz drugi dzbanek.
Maciej robi najlepszą na świecie herbatę. Ja się nie odważę robić herbaty w jego towarzystwie.
Profesor Dobra, Maciej Kaczmarski. Reportaż Doroty Sokołowskiej. Z Opatowskiego w kierunku Koprzywnicy i złotoprzenicznej niziny Powiśla na wskroś jedynego na świecie sandomierskiego płaskowzgórza gnał kulik. Łańcuch kilkudziesięciu sań budził całą okolicę radosnym głosem dzwonków, brzmiącym łoskotem janczarów, trzaskaniem batów na cztery konie, wrzawą okrzyków, bębnów, fujarek, melodią śpiewów i muzyki. Noc była widna, księżycowa, mroźna. Stefan Żeromski, Popioły.
Muszę dołożyć tutaj do naszego kominka pieca. Przebudowaliśmy go i w tej chwili jest piec taki z retencją ciepła, który ogrzewa nam mieszkanie, a jednocześnie daje też wrażenie takie, że coś się tutaj w nim pali, chyba słychać. Mój dom rodzinny to był dom na wsi, w pięknym miejscu ziemi sandomierskiej, bo to jest miejscowość bardzo powiązana ze Stefanem Żeromskim, właścicielem ziemi, na której później osadzili się z czasem moi dziadkowie i rodzice. To była ciotka Stefana Żeromskiego, Nekandowa Trepkowa. I Stefan Żeromski tam trzykrotnie przyjeżdżał. Stąd pochodzą te piękne opisy, również w Popiołach, tego słynnego kuligu, przeprawy przez rzekę Koprzywiankę, sandomierski wąwóz. Ja, pochodzący z ziemi sandomierskiej, znalazłem się w całkiem odmiennej kulturowo i językowo enklawie. To wszystko było takie nie po mojej myśli. Ja chciałem być zawsze prawnikiem, a przypadkowo zostałem lekarzem. No, stało się tak, że mój brat się nie dostał dwukrotnie na medycynę w Krakowie i wobec tego ja, wybierając się na studia prawnicze do Lublina, postanowiłem, że może zrealizuję jakieś aspiracje, być może mojej rodziny, moich rodziców, i że będę zdawał na Akademię Medyczną. To było o tyle niepokojące, że ja właściwie nie mam żadnych predyspozycji do zawodu lekarskiego. Ja mdlałem, patrząc na krew, i w związku z tym to była taka największa obawa, co będzie, kiedy będą sekcje. Ja tego, myślę, że unikałem później świadomie i wybrałem sobie tą najbardziej taką subtelną dyscyplinę, czyli opiekę nad dziećmi, bo wydawało mi się, że tutaj się mogę chyba najbardziej odnaleźć zawodowo. Natomiast przełomem było to, że wyjechałem w 1978 roku na stypendium do Belgii. Jeszcze wtedy obowiązywała żelazna kurtyna, a ja pojechałem do katolickiego uniwersytetu. I tam dopiero, przebywając w jednym z najlepszych europejskich uniwersytetów i klinik, pokazano mi, jak można skutecznie pomagać dzieciom. I tam również pierwszy raz zobaczyłem to, co właściwie wykonuję od 40 lat, kiedy pokazano mi, że to, czym my żyjemy, czym odżywiamy nasze dzieci, czyli mleko krowie i przetwory mleczne, może być u pewnej grupy dzieci czynnikiem przyczynowym choroby, i to wielu dolegliwości. To właśnie Belgia i profesor Egermont mi pokazał pierwsze niemowlę. Ja sobie wtedy pomyślałem, że jeśli w Belgii, tak bogatym kraju, gdzie już były stosowane mleka modyfikowane, w moim kraju karmi się dzieci mlekiem w proszku lub nierozcieńczanym prosto od krowy, to te wszystkie stany ciężkich biegunek, ciężkiego niedożywienia, alergicznych zmian skórnych, które ja widziałem, wyjeżdżając z mojej kliniki pediatrii w Białymstoku, że one mają bardzo ścisły związek ze sposobem żywienia. I pomimo tego, że pod koniec stypendium miałem propozycję, żeby zostać w uniwersytecie, powiedziałem: panie profesorze, ja muszę wracać do Polski i muszę pomóc polskim dzieciom, bo widzę wielkie możliwości pomocy. I od tego się właściwie zaczęła moja pasja. intensywnego zabiegania o zmiany sposobu żywienia dzieci. To nie było bardzo łatwe, kiedy pokazywałem pierwsze efekty leczenia już takiego dietetycznego, to miałem bardzo duże problemy i w uczelni, i ze swoją przełożoną. Zacząłem bardzo intensywnie i wieloaspektowo interesować się pomocą pediatryczną. A drugi taki okres to był okres stanu wojennego, kiedy przyjeżdżało bardzo dużo ludzi z zagranicy, jak pani wie, z transportami różnymi leków, środków czyszczących. Również przyjeżdżali do naszej kliniki. Ja spotkałem taką grupę z Marsylii, Lekarzy Świata, i w momencie, kiedy troszkę zelżało i były pierwsze już możliwości wyjazdu zagranicznego, to moje stypendium, które było wstrzymane, uruchomiono w Ministerstwie Zdrowia, zresztą wyjechało wtedy 6 osób i tam spędziłem rok, tam się nauczyłem bardzo wiele w klinice gastroenterologii profesora Salduciego. No i to był ten drugi etap, który się właściwie toczy do dzisiaj.
Kontakt z profesorem Kaczmarskim. W moim przypadku to było tak, że zdawałam egzamin specjalizacyjny z pediatrii, z chorób dzieci i pan profesor zwrócił uwagę na moją pracę specjalizacyjną. Przywiózł do Białegostoku, do tej Polski B. Coś, co było wielkim, nowoczesnym spojrzeniem na pediatrię, a mianowicie niezwykłe, dokładne badanie przedmiotowe z wynikami badań laboratoryjnych i to, co stworzył, to stworzył niezwykle wartościowy zespół diagnostyczny i pracownie diagnostyczne, bo proszę zobaczyć pracownię diagnostyki chorób przewodu pokarmowego. To, że dzisiaj jest właśnie świetnie diagnozowana choroba trzewna, że są prowadzone doskonale i nowocześnie zapalenia jelita, to, że powstaje ośrodek pulmonologiczny, to, że w regionie i w Polsce powstały ośrodki diagnostyki alergii pokarmowej, to jest osobista praca pana profesora, który do Białegostoku zaprosił specjalistów alergologii z całej Polski i przekazał im opracowaną u nas w klinice metodę prowokacji pokarmowej, to co przywiózł z Francji. Niezwykle otwarty na pozyskiwanie wiedzy, ale też otwarty w dzieleniu się wiedzą. I zawsze mówił, pamiętam, przychodźcie do mnie, dopóki jeszcze tu pracuję, biblioteka jest otwarta, pytajcie, prosił, pytajcie, ja chcę wam tę wiedzę przekazać. Profesor zawsze wiedział, kto na której sali w klinice wymaga specjalnej opieki, specjalnego nadzoru i nawet jak nie miał czasu, to tych dzieci, które były najtrudniejsze, wymagały najbardziej pomocy, te dzieci zawsze były obejrzane. I zawsze też miał niezwykłą intuicję jako lekarz.
Pociąg TLR Dramiński za stację Warszawa Zachodnia do stacji Białystok przez stację Puszczu.
Mój syn jest alergikiem w tej chwili już od 12 lat, ale kiedy spotkałam pana profesora, to miał lat 9 i akurat był w takim dość dramatycznym stanie. Lekarze tu w Warszawie nie bardzo sobie poradzili z jego sytuacją. I szukając rozwiązania, trafiłam właśnie po nitce do kłębka, czyli do pana profesora Kaczmarskiego. Ja od samego początku byłam w szoku, dlatego że w kontaktach z różnymi lekarzami, z którymi miałam do czynienia przez całe życie mojego syna, przepraszam, ale smog warszawski robi swoje, pierwsze zetknięcie się, sposób w jakim rozmawiał ze mną jako matką, wysłuchał wszystkiego, co miałam do powiedzenia. Nie zachowywał się obcesowo, na zasadzie jestem pan profesor, więc wiem lepiej. Bardzo dobry kontakt złapał z moim synem. Przyjazny, bardzo opiekuńczy, przychodził, wypytywał się, rozmawiał ze mną praktycznie codziennie. Kiedy skończyły się nasze wizyty w szpitalu, sam ją zaproponował, co też było dla mnie szokiem, żebym dzwoniła do niego o każdej porze, kiedy to będzie potrzebne. Dał mi swój numer telefonu. Właściwie zadzwonił pierwszy sam. Po kilku dniach zapytał się, jak się czuje mój syn, czy czegoś nie potrzebujemy, czy wszystko jest w porządku. No więc ja czułam się bardzo komfortowo.
Doznałem wielu upokorzeń, dlatego że niełatwo było walczyć z pewnymi utartymi postawami, czy nawet z rutyną. A ja miałem to szczęście, że zobaczyłem i dotknąłem światowej medycyny. to, co było moim zawsze marzeniem. Chociaż takim cennym elementem w moim kształceniu to była biblioteka Akademii Medycznej, która sprowadzała dużo czasopism i myśmy równali do światowych publikacji w sensie możliwości czytania, ale w okresie stanu wojennego nie było żadnego czasopisma. Ja po pobycie we Francji, kiedy przyjechałem tutaj z powrotem, miałem ukończoną pracę habilitacyjną i przystąpiłem do kolokwium habilitacyjnego. No to byłem chyba jedną z osób, która podczas rocznego stypendium naprawdę miała okazję przeczytać to wszystko z mojej dziedziny, co było najnowsze, najbardziej wartościowe w mojej całej pracy klinicznej. Ale ja do dzisiaj jeszcze mam takie odczucie, że jeśli wychodzisz z jakąś inicjatywą, to musisz pokonać dużo barier. Obowiązkiem naszym jest stwarzanie szans na pomoc chorym, więc jeśli się dysponuje takimi możliwościami, czy przywozi się na przykład sprzęt z takiego pobytu, ja przywiozłem taką sondę do badania schorzeń jelit, którą kupiłem za własne pieniądze w Belgii, a to stypendium wtedy wynosiło $210. Za $210 utrzymać się, jeszcze zaliczyć wycieczkę do Paryża, do Luksemburga i do Amsterdamu, to ja wiem, co to znaczy być głodnym na przykład.
To jest człowiek, który żyje w innej sprawie. I tą sprawą tak naprawdę najważniejszą to są chorzy i to jest leczenie dzieci. To jest jego pasja, to jest pasja, żeby uczyć innych, żeby przekazywać swoją wiedzę. Cały czas jest aktywny przecież, cały czas pisze wykłady, cały czas pisze artykuły. No i przede wszystkim leczy tych pacjentów. Przyjeżdżają, dzwonią z całej Polski, piszą maile. Przeważnie to są dzieci, które miały już wiele problemów, mają długą historię choroby, nawet prosimy często, żeby przysłali wcześniej dokumentację, żeby nie tracić czasu na czytanie podczas wizyty, żeby już mąż był przygotowany do takiego spotkania. No a potem to są niekończące się telefony, bo jeśli ludzie przyjeżdżają z Rzeszowa, ze Szczecina, z Wrocławia, z Jeleniej Góry, z Gdańska, no to wiadomo, że nie będą przyjeżdżać co dwa tygodnie czy co miesiąc, tylko trzeba jakoś utrzymywać z nimi kontakty.
Moja córeczka obecnie pod okiem i pieczą pana profesora jest praktycznie przy zdrowiu i przy życiu, utrzymuje pan profesor, bo w momencie, kiedy ja dzwoniłam do pana profesora w lipcu 2014 roku, to było dziecko, które już nie jadło od 3 dni i propozycje z Kraśnika to było, nie wiem, zakładanie sondy do nosa, przymusowe karmienie, które wtedy by to dziecko chyba zabiły. Pan profesor nie tylko utrzymuje teraz w zdrowiu dziecko, ale w tamtym momencie to była już kwestia ratowania życia tego dziecka. Jest takim człowiekiem, że ja nie czuję tego, że ja na przykład przeszkadzam panu profesorowi. Pan profesor zawsze ma dla mnie czas, o której godzinie bym nie zadzwoniła. Poza tym, jeżeli nie dzwonię przez tydzień, to pan profesor do mnie dzwoni. Zapytać, tak, jak się czuje Łucja, jakie są postępy, co się dzieje. Czuję się bezpieczna, dlatego że jest ktoś taki jak pan profesor, który składając mi życzenia nie wspomina już o dziecku, tylko życzy mnie wytrwałości i pyta mnie o zdrowie.
A teraz proszę poprawić metabolizm, czyli skorygować.
Białystok stał się centrum alergologii dziecięcej dzięki osobie pana profesora. Ale jest coś, o czym my często słyszymy jako lekarze, oglądając czy badając pacjentów. Pan profesor uratował życie wielu dzieci. Przed epoką rozpoznawania alergii pokarmowej było bardzo często tak, że biegunka często prowadziła do odwodnień i zgonów. To jest wpisane w chorobę alergiczną. Wprowadzenie diagnostyki alergii pokarmowej i wprowadzenie przede wszystkim mieszanek zastępujących mleko, które z dnia na dzień przerwały wielotygodniowe biegunki, spowodowało, że dziesiątki dzieci zostały po prostu uratowanych. W tej grupie jest także mój syn. Wiele dzieci, nawet nie zdaje sobie z tego sprawy, to są anonimowi pacjenci, których życie potoczyło się by inaczej, gdyby nie wiedza i praca pana profesora. Tak więc należy to także powiedzieć. I to jest chyba jego największy sukces. Nie ma na to żadnego dyplomu, ale te dyplomy wiszą w sercach rodziców.
No moim marzeniem było kierować takim zespołem, który sobie już przygotowywałem jako dyrektor dziecięcego szpitala klinicznego. Chciałem zrobić ten szpital szpitalem względnie wielospecjalistycznym, żeby jak najmniej korzystać z pomocy instytucji typu Centrum Zdrowia Dziecka czy Instytutu Matki Polki. I zorganizowałem taki zespół, każdemu zapisałem, gdzie ma pojechać, jaką dyscyplinę specjalizacji ma realizować. Powstała właściwie pierwsza na Białostoczyźnie klinika pediatrii, gdzie leczyliśmy dzieci z całym profilem ogólnopediatrycznym, ale również z pewnym sprofilowaniem na schorzenia wieku dziecięcego dotyczące przewodu pokarmowego i dotyczące procesów alergicznych. I to był właściwie taki wiodący kierunek. Z tego klinika była znana w całej Polsce. Myślę, że mieliśmy unikalne osiągnięcia w tym zakresie. Kiedy ja dostałem pełnomocnictwa rektora do budowy dziecięcego szpitala klinicznego, jako pełnomocnik musiałem zorganizować grupę osób, które będą stanowić przyszłościowo dyrekcję tego szpitala, no a jednocześnie te osoby mi pomagały w pracy. Ja nie przestałem pracować zawodowo, a funkcję, że tak powiem, pełnomocnika dyrektora do spraw budowy dziecięcego szpitala klinicznego pełniłem społecznie. Dopiero po interwencji paradoksalnie sekretarza Komitetu Ekonomicznego Komitetu Wojewódzkiego, który zapytał mnie na rozmowie, no jak tam ta budowa szpitala idzie. To była rozmowa na zaproszenie w Komitecie Wojewódzkim. A ile masz za to? Ja pytam się, za co? I w ostatnim roku przed oddaniem dziecięcego szpitala zostałem powołany przez ministra na dyrektora dziecięcego szpitala klinicznego. W sumie to był 5 lat, powiedzmy 4 lata społecznej pracy i 5 rok dyrektury, a później jak zostałem prorektorem do spraw klinicznych w uczelni, to już zrzekłem się tego stanowiska i moi następcy już przejęli tą sukcesję. Czyli zorganizowany od podstaw szpital, a zaczynaliśmy od stanu surowego i zostawiliśmy wszelkie akty prawne, zorganizowaną strukturę docelową szpitala, czyli wszystkie jednostki, które miały się tam w tym szpitalu znaleźć, sprzęt i aparatura i jednocześnie 270-osobową załogę. Ja byłem pierwszą osobą, która w aktach tego szpitala ma numer 1 w karcie jako kwestionariusz osobowy.
Chyba to pokolenie lekarzy już odchodzi. Takich lekarzy, którzy patrzą właśnie na pacjenta. W tej chwili się nie leczy pacjentów, tylko się realizuje kontrakt. Czyli wykonuje się procedury medyczne, które są zakodowane symbolami, a pacjent staje się też jakimś symbolem, ciągiem cyfr i PESEL-em. Maciej na to nie zwraca w ogóle uwagi.
Z rzeczy, które mi zostały w tej chwili, to tylko to, że od momentu rozpoczęcia emerytury zwolniłem się z całodobowego obowiązku odpowiedzialności za chorych, który ciążył na mnie przez 43 lata. On polegał na tym, że musiałem wiedzieć wszystko o moich chorych, musiałem bardzo wnikliwie analizować, co się z danym chorym dzieje. Zawsze dzwoniłem do kliniki, gdziekolwiek bym nie był, czy byłem w Auckland w Nowej Zelandii, czy byłem w Hongkongu, czy byłem w Nowym Jorku, na bieżąco wiedziałem, co się dzieje. Taką przerwą zawsze w tej odpowiedzialności to był transkontynentalny lot. Te 10-11 godzin, kiedy nie wolno używać telefonu, nie korzysta się z żadnych środków komunikacji, to wtedy oddawałem się, że tak powiem, kontemplacji. Później się zaczynały już obowiązki myślenia o tym, co w tej klinice się tam dzieje i czy coś się złego nie wydarzyło. Teraz budzimy, wstajemy i właśnie ten problem, co mnie może w klinice zaskoczyć, co mnie spotka takiego, z czego się będę musiał tłumaczyć, czy przed administracją, czy przed pacjentami, bo może jakieś zaniedbanie, może jakieś niedopatrzenie, no to ten etap się w moim życiu definitywnie zakończył.
Czy wraca pan do szpitala?
Dowiedziałem się, że jestem nikomu tam niepotrzebny. Odchodząc złożyłem podanie do dyrekcji z prośbą o możliwość przydzielenia mi 1/10 etatu w poradni, żebym się mógł zajmować dziećmi, które przez 25 lat prowadziłem w poradni konsultacyjnej. Na to dostałem opinię negatywną.
Wiedza pana profesora i doświadczenie przerasta kliniki europejskie, mierzy się rangą światową. To jest człowiek o wiedzy, której powinni się uczyć nie tylko polscy lekarze, ale i nie europejscy, tylko światowi.
Jak pani sądzi, dlaczego szpitale pozbywają się tak dobrych lekarzy?
Ja nie wiem, czy to jest wyścig szczurów, czy to są kwestie, przecież nawet nie finansowe, bo gdyby pan profesor został w przychodni, to chyba nie są kwestie jakieś finansowe. Czy to są kwestie personalnych przesunięć, bo dla mnie tak to wyglądało.
Zabrakło miejsca dla pana profesora.
Nie wiem, może się nie zmieścił po prostu, może jest za duży, mówiąc takim językiem obrazowym. Natomiast chciałam jeszcze wrócić do tematu, w jaki sposób uczył. Wielokrotnie studenci przekazywali mi takie zdziwienie, że był niezwykłym profesjonalistą w przekazywaniu wiedzy. Wiele razy wyjeżdżałam tutaj z tego białostockiego ośrodka do innych ośrodków w Polsce i zawsze ze zdziwieniem stwierdzałam, że ja nie wiem mniej niż koledzy w Warszawie czy w Krakowie. I ja nie wiem mniej niż koledzy w Berlinie i w innych miastach. Myślę, że wykształcił wielką kadrę lekarzy, którzy dzisiaj, korzystając z jego wiedzy, z tej wiedzy, którą przywiózł, z tej wiedzy, którą pogłębiał codziennie, bo się uczył codziennie, to wiemy, że szukał w najnowszych artykułach naukowych. Zresztą przynosił nam te artykuły, kładł w dyżurkach lekarskich na biurko. Przeczytajcie, bo jest taki pacjent, bo jest taka potrzeba. Jak gdyby niezwykle zatroskany o to, żeby każdy z nas podnosił swoje kwalifikacje nieustannie. Nie spotyka się. Takich już nie ma. Jesteśmy już dzisiaj skoncentrowani na sobie, na swojej karierze, na pomnażaniu swoich spraw. Natomiast profesor jest człowiekiem, który zawsze troszczył się przede wszystkim o innych. Na pewno jest wielkim lekarzem, kreatorem tego, co dzisiaj widzimy. Dzisiaj pod DSK podjeżdża setki samochodów codziennie. I gdzieś u początku tego szpitala był przecież człowiek, który siedział i obmyślał. Wiele razy nam pokazywał te swoje plany, jak to ma wyglądać. To powinno być gdzieś odnotowane. Ten szpital nie wziął się z niczego. To, że jest dzisiaj nowoczesnym szpitalem, to dlatego, że gdzieś na etapie jego tworzenia pojawił się człowiek, który zainwestował swoje życie naukowe, swój czas prywatny. To jego inwestycja dzisiaj. I warto by było, żeby jego nazwisko gdzieś wśród tych wielu certyfikatów, dyplomów, tytułów się pojawiło jako ten, który życzył temu miejscu, aby się rozwinęło dla dobra najmłodszych.
A co to jest? To twój wiersz?
Mój wiersz.
Prawda?
Modlitwa dziękczynna, fragmenty. Dobry Panie, wielki Panie, Ty, co słuchać umiesz. Gdy posłuchasz mej modlitwy, wiele z niej zrozumiesz. Kawał życia już poza mną, masz w nim rozpoznanie. W Twoich rękach zatem leży każde me działanie. Tak dziś trudno dalszym życiem mądrze pokierować. Za to wszystko, co już miałem, chciałbym podziękować. Za ćwierćwiecze w mym zawodzie, za moje przetrwanie, krótkie zdanie chcę wyszeptać. Dzięki Tobie, Panie. Za łód szczęścia, który się zrzucił z niebios wysokości w 61 roku na próg mej młodości. Za to, żeś mi kraj ten wybrał i miejsce na ziemi, dziś Ci za to dzięki składam, będąc między swymi. A podarek dziś nazywam słowem powołanie i nie mogę nie powiedzieć dzięki za to, Panie.
W swoim wierszu myślę, że wyraziłem tą wdzięczność, że opatrzność mnie obdarzyła czymś takim, co tak bardzo ważne w moim życiu i to właściwie jest przesłaniem całego mojego sensu życia, realizacji w opiece takiej nad potrzebującymi, nad tymi, którzy czasem mają tą szansę, że ta moja wiedza czy to moje doświadczenie może zmienić ich los. Nie dałem się sprowadzić na drogę boczną, jaką jest pieniądz, pokusa, bogactwo, inne rzeczy materialne. Dla mnie myślę, że najważniejszym zawsze był człowiek, jego wartości, jego potrzeby i chyba to jest jakimś takim ukoronowaniem tego, że przynajmniej w tej kategorii rozliczeń mogę myśleć o tym rozliczeniu spokojnie.
Był to reportaż Doroty Sokołowskiej, Profesor Dobra. Maciej Kaczmarski.